Tacy Sami. Magazyn o mniejszościach.
Aleksandra Włodarczyk, dzień dobry. W naszym programie dziś o wydarzeniu, które zorganizowano w ramach trwającego miesiąca dumy. Czerwiec to inaczej Pride Month, czyli miesiąc dumy, szczególnie dla społeczności LGBTQ+. To czas, kiedy celebruje się różnorodność, tożsamość i prawa osób tej społeczności i organizowane są liczne wydarzenia, parady i festiwale właśnie związane z miesiącem dumy, również w Poznaniu. Jednym z takich wydarzeń, które niedawno odbyło się w Poznaniu, była dyskusja o osobach uchodźczych ze społeczności LGBTQ+. W tej dyskusji brali udział Darin Loka z Kurdystanu, współzałożyciel Stowarzyszenia Mowa – Język bez barier i Sarian Kosma Jarosz.
Tacy sami.
Darin Loka, kilka lat temu z powodu, że jestem ze środowiska osób LGBT, musiałem uciekać. Tak w skrócie mówię, ale jakbym nie uciekał, to dzisiaj w pociągu mówiłem, że 100% bym nie był tutaj, bo 100% bym nie żył, mnie zabili. No i musiałem uciekać, musiałem przekraczać te wszystkie drogi, co teraz ludzie robią. Także trafiłem do zamkniętego ośrodka, także też miałem blokadę i strach i niewiedzę. Musiałem kłamać na początku, żeby nie powiedzieć prawdziwą powodem, dlatego uciekałem. I właśnie dlatego, że też kilkakrotnie dostałem negatywną decyzję. W koniec końców, jak już trochę mieszkałem w Polsce, trochę już w miarę umiałem mówić po polsku, angielsku, żeby wyrazić tak naprawdę, co ja chcę mówić. I także też nie chciałem, żeby nieznanego tłumacza, żeby słyszał o moich problemach. Najbardziej jakbyś powiedział kogoś, że jestem osobą gejem albo osobą LGBT. No i to trwało jakoś prawie 4 lata i także wtedy już pisałem taką zaświadczenie do Urzędu Spraw Cudzoziemców z przeprosinami, że przez tyle lat musiałem kłamać tak naprawdę, ale dałem te argumenty i powody, dlaczego tak kłamałem i także też prosiłem, wtedy nie chcę, żeby było żadnych tłumacz. I pamiętam też prosiłam, żeby prowadzące osoba z urzędu, co prowadzi to przesłuchanie, żeby było kobietą, bo tak było mi wygodniej, żeby z kobietą porozmawiać. I potem dzięki to, że dostałem kartę i także tutaj też zostałem. I wtedy też bardzo bym chciał wspierać osób LGBT, ci, które jak ja przechodzą do Polski i nie mają żeby nie byli jak ja, żeby nie przeżyli to, co ja przeżyłem, chociaż czasami tak patrzę na nim, to ich sytuacja jest gorsza niż moja, ale chociaż na początku, żeby mogli wyrazić sobie to, co chcą powiedzieć i żeby w pewnym sensie wspierać ich.
Powiedz mi, sytuacja osób LGBT w Kurdystanie jest bardzo trudna, z tego powodu musiałeś uciekać?
Na pewno jest trudne, oprócz to, że religijne i także kulturowe to jest bardzo trudne. Osób LGBT to jest całkowicie temat tabu. Może teraz trochę się zmieniło, ale wtedy to było całkowicie tabu, a nawet jak twój najbliższy rodzina cię nie zabiją, być może twój kuzyn cię zabił, to jak się mówi skupienie honoru. Bo to było tak i ten dany osoba to nigdy nie mógł żyć jak normalny ludzi, jak normalny człowiek. I to też był ten powód, co uciekałem, bo nawet jakbym powiedział, że moja rodzina nie, to by mój kuzyn mnie zabili, jak nie mój kuzyn, to... I to też nawet jak oni to nie robili, to moja rodzina też nie byli jak żyć między ludźmi, bo każdy dotykałby im palcami, że taką rodzinę to są takie, albo mają syna takiego. No to ta presja kulturowa też czasami wymusza kogoś, żeby robić coś tak naprawdę nie chcesz.
Te parę lat kłamania, tak jak mówiłeś, i ucieczki, a z drugiej strony znalazłeś się w kraju, w którym rozumiem, czujesz się teraz bezpieczniej, na pewno bezpieczniej niż tam, ale czy bezpiecznie?
Na pewno bezpieczniej niż tam. Na pewno czułem kilka lat temu bezpieczniej niż teraz, bo teraz też antymigracji i tak dalej, to coraz bardziej to odczuwam i doświadczam. Wcześniej przez ileś lat tu mieszkałem, nigdy nie spotkałem się na ulicy albo w tramwaju, w komunikacji, żeby ktoś coś powiedział. Zawsze mówiłem, że tu są mili, otwarci, akceptują ludzi, ale teraz czasami mam taką pracę, ktoś dzwoni do mnie, że potrzebuje pomóc, jest u lekarzy i tak dalej, tłumaczę dla niego. Jakoś 2 miesiące temu miałem taki, no nie był starsza pani, no nie wiem, 40 i zaczynała po prostu przeklinać bez cenzury, żebym powiedział z swojego kraju, co ty tutaj robisz, a wcześniej tego nigdy nie spotkałem.
Ale to są takie nastroje, które powodują, że chciałbyś uciekać dalej na zachód?
Jeszcze nie, ale no nie wiem, czy na zachód też jest lepsze niż w Polsce, szczerze mówią. I dlatego czasami, ostatnio tak myślałem, a gdzie mogę teraz uciekać, jeżeli nie tutaj, w Niemiec nie wiem, w Francji nie, gdzie mogę uciekać? No nie wiem.
Tacy sami. Magazyn o mniejszościach.
Wracamy do rozmowy o sytuacji osób uchodźczych LGBTQ+, które trafiają do Polski. Został opublikowany raport na ten temat. Jednym z współautorów tego raportu jest Sarjan Kosma-Jarosz.
Ja reprezentuję w sumie dwie koalicje. Jedną jako Queer Without Borders. Jesteśmy grupą też i przyjaciół i organizacji, 5 organizacji, takich jak Grupa Granica, Stowarzyszenie Mowa, którego współzałożycielem jest Darin, Kuchnia Konfliktu, Lambda Polska i Konsorcjum Migracyjne. I pracuję też w konsorcjum migracyjnym, które zrzesza organizacje praw człowieka, takie jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Amnesty International, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Polskie Forum Migracyjne.
Dyskusja o sytuacji osób uchodźczych LGBT w Polsce i jest specjalny raport, który został przygotowane przez Was. Najważniejsze wnioski z tego raportu?
Najważniejsze wnioski są takie, że niezależnie od tego, którą granicę pokonują osoby queerowe do Polski, czy białoruską, czy ukraińską, czy są z Białorusi, czy z Rosji, Ugandy, Afganistanu, czy Ukrainy, w Polsce nie czują się w większości bezpiecznie. Polski system nie jest przygotowany, szczególnie Straż Graniczna, Policja, Wojsko na granicach, Urząd do Spraw Cudzoziemców wciąż nie są przygotowane do tego, żeby wspierać i rozpoznawać osoby LGBT+, żeby traktować je z szacunkiem, żeby te osoby otrzymywały należną im z perspektywy praw człowieka i standardów międzynarodowych ochronę w Polsce.
Z czego to wynika?
To wynika z tego, że my po prostu wcześniej nie mieliśmy doświadczenia kryzysu humanitarnego, a teraz mamy 2 trwające i my też bardzo szybko się uczymy. My jako organizacje społeczne uczymy się nieco szybciej niż administracja rządowa, z uwagi na to też, że musimy się uczyć trochę szybciej. No i ja widzę pewne pozytywne zmiany, one są powolne, ale są pozytywne zmiany. Natomiast żeby uwzględniać rzeczywiście te potrzeby osób z grup szczególnie wrażliwych, no to potrzebna jest zmiana systemowa, a nie tylko oddolne pomaganie. My reprezentujemy oddolne pomaganie, ale najchętniej byśmy widzieli zmianę systemową.
W tym raporcie 24 osoby opowiedziały o swoich przejściach, przeżyciach. Każda z tych rozmów jest pewnie wstrząsająca.
Szczęśliwie nie każda. Większość rzeczywiście jest. Większość osób nie pozostała w Polsce z uwagi na też doświadczenie traumy przebytej i w państwie pochodzenia, i w drodze, i na granicy, i w Białorusi, na granicy białoruskiej, w Polsce, z powrotem Białorusi pod wpływem pushbacku. Podobnie próbując osoby transpłciowe, niebinarne, które próbowały pokonać granicę ukraińską, a w Polsce groziła im detranzycja. Mamy historie, które rzeczywiście są wstrząsające, ale to są historie, które pokazują też, to są historie, których wcześniej nie było, to znaczy, których my wcześniej nie widzieliśmy. Więc to, co jest dobre w tym raporcie, to to, że my widzimy, które błędy zostały popełnione i jakie zmiany należy wprowadzić. Też na podstawie tych świadectw zaproponować konkretne rekomendacje. i takie rekomendacje w tym raporcie są.
No właśnie, na przykład szkolenia strażników granicznych, szkolenia policji.
Szkolenia tłumaczy, osób tłumaczących, szkolenia straży granicznej, szkolenia dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców, żeby trochę ta wiedza, którą my mamy w sektorze pozarządowym, żeby to doświadczenie też samych osób uchodźczych, ono było pożyteczne dla tego aparatu państwa, żeby ten urzędnik czy ten strażnik graniczny, który często jest pierwszą osobą, przed którą osoba LGBT+ się autuje po pokonaniu trudnej, często niebezpiecznej, śmiercionośnej drogi, żeby miał jednak taką perspektywę, taki moment zawahania, że jest przygotowany do tego, żeby tę osobę wesprzeć. Żeby osoba tłumacząca nie używała homofobicznego, transfobicznego języka. Żeby urzędnik, żeby administracja punktu zbiorowego zakwaterowania, jeśli pomaga osobom z Ukrainy, była w stanie te osoby pokierować i udzielić konkretnego wsparcia prawnego. Więc dużo jest takich tipów, takich konkretnych rekomendacji, w których widzimy, że jest pole do poprawy.
Ta kwestia tłumacza, no dla nas nie jest to do końca zrozumiałe. Dlaczego właśnie ten tłumacz źle przetłumaczy to, co osoba uciekająca, uchodźca chce powiedzieć?
Nie mam ja taką edukację seksualną, albo nie mieliśmy wiedzy po prostu. I myślę, że ten brak wiedzy, brak edukacji, to tak jest taki ścianem między tłumaczem i daną osobą, co prosi o ochronę międzynarodową albo azyl tutaj w Polsce, jeżeli osoba jest osoba wrażliwa.
To jest trochę kwestia tego, że my też w Polsce mamy konkretne stereotypy, czy na Zachodzie, w Europie mamy konkretne wizje tego, jak osoba, która ubiega się o ochronę, która ucieka przed prześladowaniem, przed homofobią w swoim kraju, powinna się zachowywać, wyglądać, jakie powinna mieć życie. I musimy jednak trochę, my też musimy odrobić pewną lekcję, to znaczy pomyśleć o tym, że na przykład osoba, która jest gejem, mogła być zmuszona do małżeństwa. Dlatego jeżeli ubiega się o ochronę i mówi, że jest gejem, to należy to potraktować całkowicie poważnie, niezależnie od tego, czy na przykład ma żonę, ponieważ zostało zmuszone przez rodzinę. Dużo takich niuansów, albo na przykład osoby, z którymi my pracowaliśmy, były pytane, czy chodzą na paradę równości w swoim kraju, po czym osoba uciekała na przykład, nie wiem, z Czeczenii, z Ugandy, z państw, w których są czystki na osoby homoseksualne, w których jest kara śmierci, za jakiekolwiek zachowania homoseksualne. No i to jest takie zderzenie trochę dwóch różnych wizji.
Przez tyle lat tu mieszkam, dwa razy byłem na paradę równości i wcześniej po prostu bałem się. Mimo to, że jestem tutaj w Polsce i czuję całkowicie bezpieczne, że tu jest moje miejsce, ale wcześniej się bałem po prostu. Te strach, te blokady nadal jest we mnie i to trudno tak pozbyć dnia na dzień.
Te statystyki są właściwie zupełnie niedoszacowane, bo generalnie chyba nawet nie są prowadzone takie badania.
Nie, no my kilkukrotnie pytaliśmy Urzędu do Spraw Ministerstwa, czy są prowadzone takie, czy w ogóle zbierane są takie dane, ile osób wnioskuje o to, o ochronę, jakąkolwiek formę ochrony na bazie przesłanki o orientacji tożsamości, ekspresji płciowej. Trzykrotnie dostaliśmy odpowiedź, że nie są zbierane takie dane, to są dane wrażliwe. No nasza odpowiedź jest taka, jeżeli nie ma danych, to nie ma poprawy. Jakby my jednak, dla nas to było bardzo ważne, żeby opublikować raport, żeby opublikować dwa raporty i żeby móc z czym pójść do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy do Straży Granicznej, czy do ministra do spraw równości i powiedzieć, proszę, tutaj są dane, te osoby istnieją, potrzebna im jest konkretna pomoc, konkretne wsparcie i one w Polsce zasługują na konkretne formy ochrony. I myślę, że to nam się udało zrobić.
Mamy rząd, który po raz pierwszy powołał ministra do spraw równości, czyli jest to odpowiednia instytucja. Były spotkania. Są jakieś szanse na poprawę tej sytuacji?
Ja akurat jestem wielkim fanem ministry Kotuli i jej zespołu. Zresztą jej zespół się spotkał z nami w zeszłym tygodniu podczas premiery raportu, brał udział w panelu. Ja widzę bardzo dużo, myślę, że to po prostu jest też trudny temat, a jest bardzo dużo tematów na tapecie, natomiast my widzimy te poprawy, my widzimy konkretne pomysły, my widzimy też wolę ze strony Urzędu do Spraw Cudzoziemców, czy nawet ze strony Straży Granicznej, czy osób tłumaczących, żeby się szkolić. Dla nas najważniejsze w tym momencie jest to, żeby szkolić administrację państwową, żeby też odciążyć przemęczone społeczeństwo obywatelskie, też nas, w obliczu tych dwóch trwających i pewnie prędko się niekończących kryzysów humanitarnych. No i na pewno bardzo dużą tutaj rolą tego transferu jest właśnie rzecznictwo i wsparcie chociażby ministry do spraw równości.
Magazyn o mniejszościach.
Ja mam sentyment do Poznania i nie spotkałem się nic takiego przykrego. No ale w Warszawie niestety kilka razy byłem doświadkiem przykrej sytuacji, ale dzięki to też zawsze jest ludzi, które bronią od razu, mówią, że nie wolno, że od razu cię bronią i to też daje siłę. Po prostu wierzysz w dobrych ludzi. Jakoś czas temu, jeszcze było zimę, z moim dwóch kolegą pojechaliśmy do Białegostoku i te chłopaki powiedzieli, że nigdy nie widzieliśmy centrum, to choć idziemy do centrum. Od razu w ogóle trochę szliśmy i nagle jeden pan na rowerze i to zaczynał od razu przeklinać i tak dalej, a była taka starsza pani, naprawdę ona starsza i ona taka miła, taka sympatyczna, że one, przepraszam was, on jest głupi, on jest tak, on jest to i to po prostu przytuliłem ją. Przytuliłem ją, mówię, najważniejsze jest ludzi tak jak pani. A ten pan, co mówi, no to ma swój wgląd, inaczej patrzy na świat, ale ważne dla mnie ktoś jest jak pani. Ono było cudowne. Pozdrawiam ją.
Tacy sami. Magazyn o mniejszościach.